Europoseł Bogdan Zdrojewski, były prezydent Wrocławia, jest dziś naszym porannym gościem. Dzień dobry, witamy, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I pozdrawiamy wrocławskie Kuźniki z delikatnie deszczowego Ostrowa Tumskiego. Mocno padało pana ministra na osiedlu?
Sporo, zwłaszcza długość tych opadów ma znaczenie. Jak wyszedłem dzisiaj wcześniej rano, żeby zobaczyć, jak ziemia przyjmuje ten deszcz, no to przyjmuje coraz gorzej. Widać rozrastające się kałuże. Mhm. Widać wyraźnie, że położenie Wrocławia bardzo często na tych glebach takich iłowych, glinianych, no robi swoje, także sytuacja jest rzeczywiście poważna.
Wrocław przygotowuje się do nadejścia wielkiej wody. Prognozy są niekorzystne. Czy od powodzi w 97 roku Wrocław, kiedy był pan gospodarzem naszego miasta, jest dobrze przygotowanym na takie zjawiska?
Zmieniło się sporo. Przede wszystkim mamy znacznie lepsze i więcej stacji obserwacyjnych, także te 2000 punktów na mapie Polski w chwili obecnej w miejscach newralgicznych, no daje przede wszystkim lepszy obraz i stwarza lepsze możliwości, jeżeli chodzi o właściwe, adekwatne reagowanie i w czasie, i w miejscu. Wrocławski węzeł wodny także został poprawiony, jest w stanie przyjąć więcej wody niż w 97, ale nie tyle, ile wtedy tej wody było, czyli gdyby była powódź roku 97, mielibyśmy gigantyczny kłopot ponownie. Natomiast jest duża różnica, bo w chwili obecnej mamy taką obserwację, tak precyzyjną obserwację, że dobrze wiemy, że zaledwie jedna miejscowość znajduje się powyżej stanu alarmowego, sporo powyżej stanów ostrzegawczych, a większość w strefie stanów wysokich. Więc można powiedzieć, że jeszcze dziś to zagrożenie jest poważne, ale nie jest jeszcze alarmistyczne. Ważne jest, jak te opady się rozłożą. Wiemy dobrze, że najbardziej intensywne opady i najbardziej takie newralgiczne były w Kotlinie Kłodzkiej. Mhm. Ta woda oczywiście do nas przyjdzie, ale jeżeli te opady będą się rozgęszczać i rozszerzać, to nie będzie źle. Na co trzeba zwrócić uwagę? Otóż przy takich opadach, jak mamy dzisiaj, czyli intensywnych i długotrwałych, trzeba pamiętać, że wały, przyjmując tą wodę, a są przecież z ziemi, zaczynają mięknąć. Ważne jest więc, że ci wszyscy, którzy są spacerowiczami, z pieskiem, na rowerkach, po prostu obserwują wały, aby sygnalizowali miejsca, w których te wały zamieniają się w gąbkę. Bo to może być przy dużo mniejszej wodzie bardzo poważne zagrożenie, że taki wał w pewnym miejscu, nawet przy wodzie w wysokości o metrem niżej niż to było w 97, może też nie wytrzymać. I druga rzecz bardzo ważna. Otóż wiemy dobrze, jak jest zbudowany system kanalizacji burzowej we Wrocławiu. On jest dość newralgicznym systemem i warto pamiętać, że te liście z posesji trzeba pozbierać, że wokół kratek ściekowych musi być czysto, bo zatkanie takiej instalacji oczywiście będzie powodowało swoje bardzo poważne konsekwencje.
A czy dziś mamy jeszcze jakieś słabe punkty w naszym mieście, w których moglibyśmy przegrać walkę z tym żywiołem? Z czym możemy mieć kłopot?
To są jeszcze rowy melioracyjne. Co prawda one są lepiej czyszczone i lepiej monitorowane niż to było 20 lat temu, ale są miejsca, które obserwowałem, były jednak zarośnięte i to też powinno być przedmiotem obserwacji. No tam, gdzie można je udrożnić, to będą one oczywiście udrażniane. No w tej chwili służby robią wszystko, co możliwe, aby na bieżąco monitorować stan nie tylko w mieście, ale poza miastem. Natomiast bez pomocy, bez takiej obserwacji społecznej nie są w stanie objąć swoją obserwacją wszystkich punktów każdego metra kwadratowego we Wrocławiu, więc ta pomoc społeczna także jest absolutnie bezcenna.
Powołano sztab kryzysowy, odwołano wszystkie imprezy miejskie oraz rozpoczęto to opróżnianie zbiorników retencyjnych, kolektorów burzowych, one już są opróżnione. Jak pan ocenia te wszystkie działania podjęte obecnie przez miasto, przez obecnego prezydenta Jacka Sutryka?
One są oczywiście niezbędne. Tu większość władzy, jeżeli chodzi o zbiorniki, posiada marszałek. Posiadają też władze centralne. Natomiast to jest bardzo ważna decyzja. Trzeba pamiętać, że w 1997 roku zbiorniki na przykład w Czechach były opróżniane w stanie szczytowej powodzi, więc to była katastrofa dla nas. Podobnie, jeżeli chodzi o zbiorniki w innych punktach, te mniejsze, takie mietkowskie, też były, krótko mówiąc, wypełnione z różnych powodów, także błędów w monitorowaniu. Teraz nie popełnia się tych błędów, ale trzeba pamiętać, że zbiorniki retencyjne mogą przyjąć część nadwyżki, ale nie całość. Nie ma takiego państwa na świecie, które buduje zbiorniki retencyjne czy kanalizację burzową z myślą o powodzi tysiąclecia. Mówię o skali. Mhm. W związku z tym oczywiście te zagrożenia cały czas są poważne i bardzo istotne jest, jak ta woda będzie się przemieszczać, jak będziemy reagowali w określonych momentach. No, proszę pamiętać, że obserwacja tych szczytowych fal na Odrze czy na Nysie Kłodzkiej odbywa się w chwili obecnej na tyle precyzyjnie, że nie popełni się takiego błędu jak w 1997 roku, że nikt nie przewidział połączenie się dwóch fal tuż przed Wrocławiem.
Brzmi to wszystko, panie ministrze, bardzo poważnie, groźnie, zwłaszcza, że premier Donald Tusk przyjechał już do Wrocławia i ma wziąć udział w odprawie służb w związku z zagrożeniem powodziowym. Czy powinniśmy się obawiać?
Cieszy mnie pobyt premiera, bo przypomnę też ten 97 rok, do którego wracamy. Wtedy władze centralne nie tylko zlekceważyły sytuację, powagę, ale wręcz nie chciały jej dostrzec. Tak było przez praktycznie cały okres tej pierwszej nadwyżki wody w Odrze. Natomiast teraz ten pobyt jest. No, muszę przyznać, że po pierwsze bardzo liczę na to, że jednak przejdziemy przez ten okres trudny, bez jakichś gigantycznych strat, bez poważnych wpadek. Natomiast istotne jest, aby rzeczywiście ta obserwacja tych miejsc newralgicznych przynosiła szybki efekt, czyli szybkie reakcje. Trzeba pamiętać, że Wrocław to jest takie miasto, które ma wiele punktów depresji naturalnych i nienaturalnych. Te nienaturalne zostały zbudowane przez człowieka. To są rozmaite tunele, przejazdy pod wiaduktami. No, tam ilość tej wody musi być ograniczona wytrzymałością i też wydajnością systemu kanalizacji burzowej. Będą więc miejsca, prawdopodobnie będą takie miejsca, które będą musiały być zamknięte. Nie mamy w Wrocławiu za dużo samochodów elektrycznych, mamy sporo hybrydowych, natomiast trzeba pamiętać, że wjazd takiego samochodu w miejsce, gdzie mamy duży poziom wody, nawet z szansą na to, aby przejechać, jest bardzo poważnym ryzykiem uszkodzenia samochodu, ale także doznania osobistych rozmaitych krzywd. Wiele garaży jest zbudowanych poniżej poziomu jezdni. Wiedzą o tym ci mieszkańcy, którzy już zmagali się wiele razy z poważnymi ulewami. Te ulewy, które się nam cały czas, no przewidujemy je, mogą być dużo większe, więc warto mieć pompę. Warto, krótko mówiąc, zabezpieczyć rzeczy, warto przenieść rzeczy, które są cenne, na pierwsze piętro. To tak na wszelki wypadek, ale też aby nie absorbować straży pożarnej detalicznymi interwencjami, bo oni mają naprawdę w tej chwili bardzo dużo do robienia.
Czy ktoś poprosił pana ministra o opinię, by być takim doradcą, ekspertem w związku z pana doświadczeniem w walce z żywiołem? W tym momencie?
Pani.
Okej.
Okay. Czyli Radio Rodzina.
Ale ktoś z magistratu, my również dziękujemy, że udało się nam połączyć. A ktoś z magistratu, może z władz samorządowych?
Nie, jeszcze takich telefonów nie miałem.
No to zmienimy już temat. Panie ministrze, jak to jest po 5 latach wrócić do Parlamentu Europejskiego? Dużo się zmieniło, przyjęto pana ciepło. Ja przypomnę może słuchaczom, jest pan obecnie wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Kultury i Edukacji.
Tak, muszę powiedzieć, że miałem bardzo dziwne wrażenie, bo z jednej strony po pierwszym, drugim miesiącu miałem wrażenie, że ta przerwa była bardzo krótka, taka półroczna, nie pięcioletnia. Przyjęty zostałem bardzo, bardzo ciepło i to z wszystkich stron. Były osoby i z Włoch, i z Francji, i z Niemiec, i z Czech, które no, wyrażały wielką radochę, krótko mówiąc, że mnie zobaczyły. To dla mnie bardzo ważne jest, bo to oznacza, że doceniono tą pracę, którą wykonywałem przez 5 lat w poprzedniej kadencji. Natomiast pracy jest bardzo dużo i muszę powiedzieć, że jeżeli pyta pani, co się zmieniło, to parę rzeczy się zmieniło, ale niestety wydaje mi się na gorsze. Mówię tak dlatego, że ja jestem zwolennikiem dobrej logistyki, poukładanej pracy, pewnej pedantyczności, nie popisywania się też przy wykonywaniu określonych zadań. Natomiast tu mamy troszeczkę bałaganu. Ten bałagan wynika z trudności ukształtowania się klubów, zwłaszcza po prawej stronie sceny politycznej. One się ukształtowały bardzo późno. Mamy opóźnienie w ustaleniu delegacji bilateralnych. Nie ma ich jeszcze po prostu w chwili obecnej. Udało się ukonstytuować prawie wszystkie komisje, ale to prawie też robi różnicę, bo brakuje paru osób, jest kilka wakatów, to też powinno być uzupełnione.
Tak, także opóźnia się ogłoszenie składu nowej komisji.
Nawet opóźnia się ogłoszenie składu, miało to być 11 września.
A teraz chyba grudzień, tak, panie ministrze?
Mówimy o dwóch datach. Po pierwsze, podaniu składu. Potem mamy okres 2, 3, 4 tygodni na przesłuchania i potem rozpoczęcia pracy. Pani powiedziała o grudniu, rzeczywiście z listopada na grudzień przesunięto termin rozpoczęcia prac nowego składu komisji, ale skład komisji powinien być znany za 2 tygodnie i po tych 2 tygodniach przez cały październik prawdopodobnie będziemy przesłuchiwać kandydatów bardzo różnych. Już widać pewne napięcia wokół kilku postaci, ale będzie to niezwykle interesujące, bo przesłuchanie komisarzy to jest oczywiście najlepszy barometr tego, co przez 5 lat się będzie działo. Ja muszę powiedzieć, że patrzę na te przesłuchania i chodzę także na te dla mnie nieobligatoryjne, bo wydaje się, że wiedza uzyskana wówczas jest absolutnie bezcenna na całą kadencję.
A są napięcia wokół zaproponowanego Piotra Serafina na komisarza do spraw budżetu?
Nie, on jest poza wszelkimi problemami. Wydaje mi się, że właśnie jego kandydatura została przyjęta niezwykle dobrze i wydaje mi się, że ten temat na tym etapie mamy zamknięty. Oczywiście trzymamy kciuki za to, jak Serafin będzie wypadać na przesłuchaniach. Tych przesłuchań chyba będzie miał na 2 komisjach, o ile dobrze pamiętam, ale znając jego kompetencje, doświadczenie, był szerpem. Wydaje mi się, że on akurat sobie poradzi bez problemu i bez konieczności trzymania kciuków.
Powiedział pan minister, że jest gorzej. Czy Niemcy, zdaniem pana, zamykając granice, rozbijają taką jedność europejską, Unii Europejskiej?
Przyjąłem to z dużym niepokojem, choć na ekipę niemiecką, całą ekipę niemiecką, czyli patrzę na Zielonych, prawda, SND, EPP i tak dalej, patrzę przede wszystkim poprzez pryzmat rozbicia jedności tej ekipy. Ta ekipa nie jest już dziś jednomyślna i jednorodna. Ona się bardzo, bardzo rozciągnęła. Zieloni zaliczyli potężną porażkę. Beneficjentem tej porażki jest nieprzyjazna dla nas grupa AfD. Jest ona marginalizowana w Brukseli i przedstawiciele nie otrzymują żadnych stanowisk, ale także nawet w grupie tej EPP, czyli tej najważniejszej, jest wyraźny podział. Widać było to przy wyborze kandydata na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Wygrała Sabina Verheyen i jednym głosem. I to pokazuje także, że wśród niemieckiej ekipy są bardzo poważne podziały. W związku z tym też ta druga ekipa narodowa najsilniejsza, czyli Polska w EPP, rzeczywiście nabrała dużego znaczenia i bardzo mnie to akurat cieszy.
A czy to oznacza, że strefa Schengen idzie w takim kierunku, idzie do przechodzi do historii, do lamusa?
Nie, tego bym nie powiedział. Uważam, że te ruchy, które są wykonywane w chwili obecnej, są czynione na użytek wewnętrznej kampanii. Ta kampania dla Niemców jest niezwykle ważna. Oni chcą pokazać, że coś z tymi ruchami imigracyjnymi robią, czynią, że te po prostu nielegalne pobyty muszą być objęte większym dozorem i silniejszą reakcją. I to jest po prostu czynione, jestem przekonany o tym, mało skutecznie. Ale dla opinii publicznej być może ważne jest, że ktoś jednak coś robi, podejmuje temat. Przede wszystkim po to, aby, krótko mówiąc, uspokoić nastroje. Gospodarka niemiecka też przeżywa pewien kryzys. Mamy zwolnienia w bardzo dużych firmach. Są firmy, które sygnalizują przeniesienie własnej działalności do innych krajów ze względu na rosnące koszty pracy przede wszystkim, ale nie tylko. Tak jest na przykład z Volkswagenem. Ja to wszystko staram się bacznie obserwować, bo to ma oczywiście duże znaczenie także dla naszego rynku.
No my też mamy problem tutaj z Beko.
Na przykład. Ale buduje to zarówno zagrożenia, o których pani mówi, ale też pewne szanse dla naszego rynku i warto z nich skorzystać.
Czy i jakie głosy, panie ministrze, dochodzą z Parlamentu Europejskiego w sprawie zatrzymania byłego już wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego i europosła?
Byłem zdziwiony, bo nie wywołało to zdziwienia. Wydaje się, że znaczna część dobrze zorientowanych polityków w Brukseli spodziewała się, że Ryszard Czarnecki prędzej czy później będzie miał kłopoty.
Naprawdę?
Obserwowano to już wówczas, kiedy pozbawiano go funkcji wiceprzewodniczącego parlamentu, a stało się to pierwszy raz w historii. Jeżeli chodzi o kilometrówki, ten problem znany jest od wielu lat. Przecież to dotyczy tej kadencji, która nie jest ostatnią, czy przedostatnią, czy jeszcze wcześniejszą.
Więc linia się, Bruksela-Jasło.
Bruksela-Jasło na ciągniku siodłowym, kabrioletem. Po prostu patrzyłem na to, oglądałem te materiały dostępne publicznie i muszę powiedzieć, że skala tego wszystkiego była niebywała. Natomiast jedną rzeczą się zmartwiłem w szczególności, takim zepchnięciem winy na asystentów. No ja mam asystentów, dobieram je starannie. Dziś mogę powiedzieć, że konkurs na asystenta akredytowanego wygrał młody człowiek, którego ściągam z Londynu. Bardzo Polak, ale bardzo, bardzo interesujący. Ja ponoszę odpowiedzialność za swoich asystentów. Ja staram się, aby moi asystenci byli, krótko mówiąc, najwyższej próby. Kasia Biniaszczyk, która została moją główną asystentką, to jest asystentka, która akredytowana, która ma kilkunastoletnie doświadczenie, wygrała konkurs na najlepszego asystenta poprzedniej kadencji całego parlamentu i wydaje mi się, że dobór asystentów świadczy też o eurodeputowanym, o pośle, o senatorze. No nie można powiedzieć, że to asystenci coś mi podłożyli, ja coś podpisałem. Według mnie to jest niepoważne.
A teraz jest sprawa dotycząca Collegium Humanum.
Collegium Humanum to jest inny trochę rozdział. Zbudowano mechanizm nie tylko biznesowy, bo tak się o nim mówi, za gigantyczne pieniądze, ale zbudowano też mechanizm swoistej korupcji. Dlatego, że nabywanie tych dyplomów odbywało się w trybie korupcyjnym. Chcę to bardzo mocno powiedzieć, ale mało tego. Budowanie takiej filii poza granicami kraju, w Uzbekistanie czy w innych państwach, powodowało także, że określona ilość osób uzyskała uprawnienia do przemieszczania się po Unii Europejskiej bez stosownych spełnienia stosownych wymogów. Można więc powiedzieć, że ta uczelnia zapewniła nielegalną migrację do państw Unii Europejskiej poprzez wydawanie dokumentów bez właściwej kontroli i z pewnością nie za darmo.
A jakie ma pan zdanie w sprawie wycofania przez premiera kontrasygnaty i zmianach w sądownictwie?
Miałem mieszane zdanie. Nie chciałem wyrażać opinii w tej sprawie, dlatego że to jest niezwykle skomplikowana i precedensowa sprawa. Byłem przekonany o tym, że rzeczywiście, jeżeli wprowadzono w błąd premiera albo nie był o czymś poinformowany, to powinien jakoś na to zareagować. Zareagował właśnie tak. Więc generalnie rzecz biorąc, cieszy reakcja, natomiast o formie wolałbym nie dyskutować, bo nie jestem, krótko mówiąc, prawnikiem, a tu prawnicy sami bardzo się między sobą podzielili.
A czy jest pan zadowolony z obecnych poczynań rządu? Brak ustawy medialnej, zapowiadał pan także na naszej antenie, że być może będzie gotowa we wrześniu.
Założenia ustawy są, ja je znam. Wydaje mi się, że idą w dobrym kierunku. Natomiast opóźnienia procesu legislacyjnego wynikają przede wszystkim z postawy samego prezydenta, który zapowiedział, że będzie wetował, co się da. To jest postawa, która, krótko mówiąc, jest niezgodna z polską racją stanu, bo jest postawą wyłącznie polityczną. Nie merytoryczną, tylko wyłącznie polityczną. Wszyscy w związku z tym, którzy patrzą z troską na losy naszej gospodarki, rozmaitych działów, z niepokojem obserwują działania prezydenta, ale też już zaczynają odliczać czas zakończenia jego prezydentury, bo to był czas gigantycznych porażek.
A kto dla pana ministra byłby najlepszym kandydatem na urząd prezydenta, ale z ramienia koalicji?
Mamy w tej chwili dwóch bardzo dobrych kandydatów. Jeden oficjalny, bo nikt nie wycofał kandydatury Rafała Trzaskowskiego z kandydowania, był tym naszym kandydatem, uzyskał znakomity rezultat i pojawia się w kuluarach, ale cały czas podkreślam, że tu nie ma decyzji, Radosław Sikorski. Wydaje się, że fakt posiadania dwóch tak bardzo dobrych kandydatów wyróżnia Koalicję Obywatelską. Ja nie jestem w chwili obecnej skłonny do tego, aby któregoś z kandydatów...
No chciałam zapytać właśnie, do kogo panu bliżej, Albo natomiast bardziej sympatyzuje pan minister?
Z jednej strony można powiedzieć, że Rafał Trzaskowski jest tym politykiem młodszego pokolenia, choć już w wieku średnim, który zdobył wszystkie możliwe doświadczenia w określonych dziedzinach, także w dziedzinach takich samorządowych. Natomiast z drugiej strony Radosław Sikorski urósł nam na najpoważniejszego ministra spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. To też jest bardzo ważne. No, cieszy to, bo ja myślę, że ten czas funkcjonowania w chwili obecnej dla nas jest bardzo trudny. My musimy mieć silnych polityków, którzy się świetnie poruszają po świecie, ale też świetnych polityków, którzy poruszają się w problematyce bezpieczeństwa. Mówię bezpieczeństwa, nie tylko obronności, bo to także jest temat numer jeden i on będzie tym tematem przez dłuższy niestety czas.
Największa porażka obecnego rządu i największy sukces, panie ministrze? Już pytam.
Wydaje mi się, że największą porażką są opóźnienia. Wyborcy są niecierpliwi, ja to rozumiem. Są bardzo szybko i rozliczeń, i niższej składki zdrowotnej, i podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Oczekiwali także zdecydowanie większych środków finansowych na tak zwaną budżetówkę. Na razie udało się zrobić to w odniesieniu do nauczycieli. Zrobi się to także zgodnie z wskaźnikami inflacyjnymi wobec emerytów, ale generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że opóźnienia w niektórych obszarach, jeżeli chodzi o realizację rozmaitych zobowiązań, to jest coś, na co zwracają uwagę wyborcy w chwili obecnej, ale z drugiej strony już słyszę, że rozliczenia zaczynają rzeczywiście przebiegać dość sprawnie, jest ich dużo. No, każdego tygodnia mamy albo wynik audytu, albo wynik kontroli, albo zatrzymanie określonego polityka PiS odpowiadającego za niegospodarność. Wykazujemy ogromne straty w rozmaitych spółkach, nieprawidłowości w Orlenie, PKP Cargo, etc. Ale jest jeszcze jedna rzecz, na którą będą zaraz zwracać uwagę obywatele. Rzeczywiście mamy poprawę w tej materii, natomiast kiedy zaczniemy odzyskiwać te środki, kiedy te spółki wszystkie zaczną odrabiać te straty wynikające z 8 lat, to będzie następna rzecz, która będzie wywoływała pewną presję. Chcę jednak zaapelować o dwie rzeczy. Po pierwsze, o jednak pewną wstrzemięźliwość w ocenach, bo rząd pracuje na bardzo trudnym obszarze. Tych trupów w szafie granatników uzbrojonych znajduje się w gabinetach niezliczonej ilości. Ministrowie są pod ogromną presją też oczekiwań społecznych, ale nie tylko, także politycznych. Sytuacja jest niezwykle skomplikowana biznesowo na świecie, ale także politycznie. Wszyscy obserwujemy także wybory w Stanach Zjednoczonych. One dla nas są ważne, bo deklaracje Kamali Harris i Trumpa są rozbieżne, jeżeli chodzi o sytuację Polski czy sytuację Ukrainy. Więc to wszystko będzie się układało na bardzo, bardzo intensywną i twierdzę niespokojną jesień. Więc po pierwsze cierpliwość.
I tu stawiamy kropkę. Europoseł Bogdan Zdrojewski, były prezydent Wrocławia i ekspert Radia Rodzina w sprawie Wielkiej Wody. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam i bezpiecznego dnia.
Bezpiecznego dnia.